Świętość w codzienności.
Szczęść Boże, dobry wieczór, ksiądz Paweł Czarnecki przy mikrofonie. Świętość w naszej polskiej, pięknej, wiosennej codzienności. Wspólnota domowego kościoła gościła już na naszej antenie, to było lata temu. A co słychać w domowym kościele, to jest taka nazwa, która każdemu z nas powinna uświadamiać, że kościół to nie tylko wspólnota modląca się na mszy świętej, ale każda rodzina jest domowym kościołem. Razem ze mną reprezentanci domowego kościoła diecezji płockiej, ksiądz dr Krzysztof Cymerman, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I rejonowa para rejonu płockiego, państwo Robert i Aneta Cichotcy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie.
Ja od razu uderzę do księdza Krzysztofa. Znamy się dosyć długo. Ksiądz Krzysztof przyszedł do pracy do parafii świętego Jana, którą opuściłem, do pracy w radiu. Co u świętego Jana słychać? Ta parafia rozwija się, czy się zwija?
Parafia Jana obchodzi w tym roku swoje 50-lecie, więc z domowym kościołem nie wprost jest związana, bo właśnie tak jak domowy kościół 50 lat, tak jak i parafia Jana w tym roku wiek i jubileusz.
Proszę bardzo. Domowy kościół trwa. Dwa kręgi, starszy, młodszy.
Tak jest, dwa kręgi trwają. Chciałbym, żeby się kolejny pojawił. Jeżeli ktoś z parafii świętego Jana słucha jakieś małżeństwa sakramentalne, to pozdrawiam bardzo serdecznie, uśmiecham się i zapraszam do kontaktu ze mną.
Kiedy przychodziłem pracować do parafii świętego Jana ponad 5 lat temu, to mówili, parafia się starzeje, dzieci coraz mniej. To rzeczywiście, nowe osiedle powstało niedaleko kościoła.
I tak, i nie. Powstało tak naprawdę dwa bloki. Serdecznie pozdrawiam mieszkańców. Myślę, że problem jest troszeczkę inny, dotyczy całego Płocka. Rzeczywiście wizualnie wśród parafian w kościele w niedzielę ten wiek to wydaje się trochę wyższy. Natomiast problemem jest to, że ludzie młodzi, którzy tam mieszkają, chyba nie do końca czują potrzebę świątynię nawiedzić. Więc parafia może starzeje się wizualnie, kiedy patrzymy na uczestniczących w liturgii, ale myślę, że potencjał jest.
To było takie moje doświadczenie drugie z domowym kościołem w mojej pracy duszpasterskiej. Pierwsze to był Gostynin. Pierwsze, ale niedługie. Natomiast takie dłuższe doświadczenie pracy w tym ruchu to właśnie parafia świętego Jana. Krąg starszy, doświadczony, już utwierdzony i młodszy, krąg pełen pytań. Pamiętam na pierwszym spotkaniu starsi członkowie kręgu ostrzegali mi, proszę księdza, ale ci młodzi to będą mieli do księdza mnóstwo pytań. Ja się tylko cieszyłem z tego. Dalej mają pytania
tak,
do księdza.
Przepiękne dyskusje, rozmowy. Czasami musimy się pilnować z czasem na kręgach, ale naprawdę jest to budujące. Żywy kościół.
Żywy domowy kościół. Domowy kościół diecezji płockiej. Para rejonowa. Zanim weszliście w struktury domowego kościoła, zostaliście parą małżeńską. I w tamtym czasie nie mieliście jeszcze żadnych informacji o czymś takim, że małżeństwa mogą się spotykać razem, modlić się razem, dzielić się swoim doświadczeniem. To jeszcze było dalekie doświadczenie wtedy.
Tak, to znaczy my oczywiście jako małżeństwo sakramentalne modliliśmy się, ale szczerze mówiąc rzadko razem. Modlitwy nasze małżeńskie to zwykle skupiały się na wspólnych mszach świętych razem z dziećmi, bo mamy dwie dorosłe córki w tej chwili. Natomiast nie znaliśmy wspólnoty domowego kościoła w ogóle i któregoś pięknego dnia, kiedy byliśmy razem właśnie na Eucharystii, Pan Bóg wysłuchał naszych modlitw, bo rzeczywiście modliliśmy się o rozeznanie, co powinniśmy robić, jak Panu Bogu odwdzięczyć się za wszelkie łaski, które otrzymujemy w naszym małżeństwie. I wtedy kapłan podszedł do nas i zaproponował nam, żebyśmy podeszli do zakrystii, bo ma dla nas propozycję nie do odrzucenia. I tą propozycją właśnie był domowy kościół. Zanim cokolwiek się dowiedzieliśmy, to najpierw nastąpił taki moment lęku, strachu przed nieznanym, ale kiedy poznaliśmy naszą później parę pilotującą, ona nam wszystko wyjaśniła, I tak rozpoczęliśmy, można powiedzieć, przygodę, mhm. piękną przygodę z Panem Bogiem i z braćmi w wierze.
Ale to wszystko dlatego, że mieliście w sobie taką otwartość na Pana Boga. To dziękczynienie za łaski, nie każdy jest tego świadom, nawet w sakramentalnym małżeństwie. To doświadczenie Pana Boga wniesione z domu. Panie Robercie, to jest prawda, że kobiety mają taką większą wrażliwość, dlatego jest ich więcej w kościele. Jak to było w Pana przypadku?
No, w moim przypadku to było tak. No, ja pochodzę z rodziny wierzącej, jak najbardziej pamiętam modlącego się tatę. W pewnym sensie krótko, bo krótko mamie to chyba lepiej wychodziło. Ja od młodych lat byłem bardzo, że tak powiem, związany z kościołem. Byłem bardzo taki bogobojny, nawet do tego stopnia, że jeżdżąc na wycieczki klasowe w czasie nauki w podstawówce, nie przywoziłem różnych pamiątek typu, nie wiem, z Wrocławia, z Gdańska, tylko zawsze przywoziłem jakieś dewocjonalia, jak to się mówi, święte rzeczy. W rodzinie, po prostu w rodzinie byłem postrzegany jako święty Józef. Miałem taką śmieszną nazwę, że nie potrafię niczego innego przywieźć, jak tylko jakieś dewocjonalia.
I to zaimponowało pani Anecie, w mężczyźnie, którego poznała.
Nie, szczerze mówiąc, nie wiedziałam o tym. To raczej dobre serce i taka wrażliwość i duży szacunek do kobiet. To było to, co jakby skłoniło mnie do tego, żeby zainteresować się właśnie akurat moim obecnym mężem.
Jasne, ale takie wartości religijne, chrześcijańskie w domu również były obecne u pani?
Tak. To znaczy, ja myślę, że to było wszystko u nas tak, jak w takim przeciętnym polskim domu. Niestety nie mieliśmy takiego doświadczenia, ani ja, ani mąż. Rodzice nie byli we wspólnocie domowego kościoła, nie znali takiej wspólnoty. Natomiast, no, praktykowaliśmy oczywiście, wiara była praktykowana na co dzień. Natomiast o wspólnocie domowego kościoła dowiedzieliśmy się dopiero po 12 latach małżeństwa.
A wcześniej jakieś takie informacje, no, tych grup parafialnych troszkę jednak się przewija, może niekoniecznie kościół domowy, ale gdzieś tam się może spotykała młodzież, może gdzieś spotykali się, nie wiem, ministranci, czy angażujący się w asystę procesyjną. Było takie zaangażowanie w życie parafii, w jakieś grupy wcześniej, czy nie?
No nie było z tego względu, chociażby, że my mieszkaliśmy poza Płockiem, mieszkaliśmy na wsi dokładnie, w miejscowości Łęk Probostwo, tam owszem, jak najbardziej były pewnie grupy modlitewne, ale to tak jak ksiądz wspomniał, bardziej kobiety, mężczyzn nie było widać. Ja osobiście należałem tylko do jednej męskiej grupy, jaką był chór.
A, proszę bardzo.
Udzielałem się w chórze, tak.
Bas, rozumiem, że bas.
Bas, tak, zdecydowanie.
Oczywiście.
Bas.
Słyszymy.
To był krótki epizod, ale piękna przygoda. Bardzo, że tak powiem, ja jeżeli się za coś biorę, to staram się to zrobić dobrze do końca. I do tego stopnia, może troszeczkę to zabrzmi pysznie, ale do tego stopnia, żeśmy doszli do takiej perfekcji, że na ten czas ksiądz kanonik Stasiak miał wtedy 50-lecie kapłaństwa i żeśmy na prośbę ówczesnego proboszcza całą mszę odprawiali po łacinie. Śpiewając i wszystkie części mszy były po łacinie.
Dawno? No, nie tak dawno. Język łaciński z liturgii wyszedł już dosyć dawno temu, a wróciliście.
To były moje początki, jeszcze mieszkając właśnie, tak jak powiedziałem, poza Płockiem.
Pani Aneta słuchała, jak mąż śpiewa w chórze?
Szczerze mówiąc, nie byłam wtedy. Nie pamiętam właśnie nawet, czy to wtedy mieliśmy małe dzieci i dlatego akurat na tej mszy nie uczestniczyłam z jakiegoś powodu i nawet nie pamiętam dlaczego.
Aha.
Szczerze mówiąc, nie wiem.
A byłoby kogo zapytać, o co chodzi w tej łacinie, bo mąż by wiedział.
To były naprawdę wyczerpujące próby.
Ale było taka właśnie doświadczenie służby w parafii.
Tak, jak najbardziej. Ja zawsze pragnąłem służyć, być blisko ołtarza. Zresztą staram się to robić teraz na co dzień. Nie unikam służby przy ołtarzu. Jeżeli jesteśmy na rekolekcjach, to służę jak najbardziej. Aczkolwiek początki moje były czasami różne. Nie zawsze było tak, że taki ochoczy i chętny byłem do służby.
Pewnie jak każdy ma swoje wzloty i upadki i też takie poszukiwania drogi życiowej, także poszukiwania Pana Boga w życiu. Krzysztofie, a ty długo szukałeś Pana Boga, zanim się na seminarium zdecydowałeś? Zacznijmy od tego wątku.
To jest
już parę lat temu.
To jest bardzo skomplikowany wątek. ja byłem od tak naprawdę pierwszej komunii świętej ministrantem. więc mam wspaniałych, cudownych, wierzących rodziców, którzy mi przekazali naprawdę świetne wartości i jak teraz spotykam się z domowym kościołem, to po prostu przypomina mi się mój dom rodzinny. Mhm. Wiadomo, jako nastolatek były różne zawirowania, te pominę. Natomiast...
chętnie posłuchali.
Tak, ale jednak chyba je pominę.
Zapraszamy do kręgu domowego kościoła u księdza Krzysztofa, parafia świętego Jana w Polsce. Mogę
zadawać pytanie.
Tak, wtedy może odpowiem, tak. Natomiast na pewno liceum, końcówka liceum, przykład dobrych księży. Mhm. Pozdrawiam parafię Dobrzyń nad Wisłą, obecnego księdza proboszcza, który był wikariuszem w Dobrzynie nad Wisłą, moim prefektem w KSM-ie. Tam też, kiedy ksiądz Artur Janicki był wikariuszem, byłem, no udzielałem się tam w KSM-ie w Dobrzyniu.
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży,
tak jest. Nie byłem pewny, czy to seminarium wypali, więc stwierdziłem, że pójdę najpierw do seminarium, jak się znudzi, to po roku pójdę gdzie indziej.
Jest taka opcja.
To nie jest tak, że jak ktoś wejdzie do seminarium, to kratami
zamyka. Cyrograf.
Nie, nie, nie. Mhm. Nie jest tak pełna wolność. Stwierdziłem, że wolę w tę stronę niż odwrotnie, że najpierw gdzieś na studia, a jak mi się nie spodoba, to seminarium. No i okazało się, że 6 lat w seminarium zostałem. Były oczywiście wahania. Chyba każdy kandydat do święceń ma je przez te 6 lat. I dobrze, że je ma. Ale świetny wybór.
Natomiast każdy z nas przez seminarium jakoś sobie to życie kapłańskie wyobraża i często te wyobrażenia mają się nijak do rzeczywistości. Pamiętasz swoje pierwsze zaskoczenia z pierwszej parafii?
Nigdy nie myślałem, że tyle katecheza, szkoła będzie czasu zajmowała w życiu księdza.
I wysiłku, i nerwów.
Tak, dokładnie. Więc to było chyba pierwsze jakieś takie zaskoczenie. Na pewno coś, co mnie, to pierwsze wspomnienia kapłańskie, to jest łaska konfesjonału. To i do dzisiaj chyba zaskakuje. Człowiek sobie nie wyobraża, nie będąc księdzem, usiądę i co? I co tam, co ja mam powiedzieć? No znam, nauczyłem się formuły rozgrzeszenia, znam tę spowiedź od strony technicznej, ale co ja mam powiedzieć? A jak mnie coś zaskoczy, a nie, nic nie zaskoczy. Łaska Boża naprawdę działa i piękno konfesjonał.
To prawda, też potwierdzam jako ksiądz. Pierwsze doświadczenia z kościołem domowym. Myśmy mieli praktyki w seminarium wakacyjne. Trzeba było poświęcić czas i na pielgrzymkę, i na wyjazd za oazą. Nie wiem, czy z kościołem domowym też były jakieś praktyki.
Nie, przynajmniej nie kojarzę takiego wyjazdu. Na pewno trzeba było być w ramach tych praktyk na oazie młodzieżowej, co niniejszym też uczyniłem. Mhm. Natomiast, mimo że wspaniała wspólnota, ja kibicuję bardzo oazie całej, to jakoś nie porwała mnie. Naprawdę mnie nie porwała. O domowym kościele, szczerze mówiąc, usłyszałem na swojej pierwszej parafii w Żurominie, a nawet nie w Żurominie, tylko w sąsiednim Poniatowie, gdzie zaproszono młodego księdza, który przyszedł na parafię, żeby odprawił tak zwaną prymicję. To nie jest prymicja, bo już nie jest pierwsza, ale w tym pierwszym roku te tak zwane prymicje się sprawuje.
Kiedy ksiądz jeszcze na gwarancji.
Na gwarancji, tak jest. Mhm. Ten pierwszy rok z tym błogosławieństwem prymicyjnym do jakiejś wspólnoty, która się tam zgromadziła. Wikariusz stamtąd mnie zaprosił. No, młody, chętny, jak najbardziej oczywiście pojechałem, nie za bardzo wiedząc, szczerze mówiąc, do jakiej wspólnoty przyjechałem. Później po mszy świętej wzięli mnie na herbatę. Mhm. Były jakieś wybory, nie wiedziałem, o co chodzi, co oni wybierają, kogo, po co. I to było jedno doświadczenie, z którym zostałem nie za bardzo chyba wiedząc tak naprawdę, co to za wspólnota mnie zaprosiła. I 2 lata żyłem w dalszej nieświadomości. Dopiero idąc do Przasnysza, tam wikariusz, który mnie zaznajamiał z moim duszpasterstwem, które będzie gdzieś tam w mojej gestii, mówił, że jest domowy kościół. Jest 6 kręgów, ja wezmę 3, ty weźmiesz 3 i będziemy ten domowy kościół tutaj teraz ogarniać. A ja mówię, ale ja nie mam pojęcia, co to jest domowy kościół, co ja mam tam im mówić, o co chodzi. On mówi, tam jest konspekt, oni ci wszystko powiedzą. Ty masz iść, żeby herezji nikt nie mówił, od tego ty jesteś. To jest twoja rola. A oni sami wszystko będą robili. Bardzo mili ludzie. I pozdrawiam serdecznie, dużo pozdrowień ślę w czasie tego mojego
całego wywodu. Jest okazja, czemu nie?
Tak, ale pozdrawiam serdecznie Przasnysz, ukochany Przasnysz, który nauczył mnie domowego kościoła. Te 4 lata, jakie tam spędziłem z domowym kościołem, z kręgiem, który też powstał, jestem dumny z tego, że ten krąg powstał i trwa i się spotykają, gdzie udało się ten jeden krąg jeszcze założyć za czasów, kiedy tam byłem. Wspaniałe doświadczenie kościoła i do dzisiaj zresztą w domowym kościele Mennonitów w Płocku też uważam, że to jest wspaniałe doświadczenie kościoła.
Wiele pozdrowień w tej pierwszej części audycji, ale mamy świadomość, że słuchają nas osoby, które osobiście znają i księdza Krzysztofa, i państwa Cichockich, członkowie ruchu domowego kościoła w diecezji płockiej. To była pierwsza część naszej audycji. W drugiej części, po krótkiej przerwie muzycznej, powiemy sobie tak naprawdę, skąd na świecie wziął się domowy kościół i jak długo istnieje i co robi w naszej diecezji. Witam serdecznie, krótka przerwa muzyczna. To taka muzyka oazowa, ale niekoniecznie młodzieżowa, ponieważ goście dzisiaj reprezentują domowy kościół, a jest to gałąź ruchu Światło-Życie, gałąź małżeńska, gałąź dorosła. Co było wcześniej, jajko czy kura? Co było wcześniej, oaza czy domowy kościół? O te rzeczy chcę dzisiaj zapytać księdza Krzysztofa Cymermana, pana Roberta i panią Anetę Cichockich, reprezentujących ten właśnie ruch w naszym studiu. Więc oaza czy domowy kościół?
Oaza, powiedzmy dokładnie, ruch Światło-Życie. Mhm. Bo tak chyba trzeba by w sposób pełny powiedzieć. Domowy kościół jest częścią ruchu Światło-Życie, oazy dla osób dorosłych, będących w związku małżeńskim sakramentalnym. Mhm. Bo to jest też chyba istotne. Zapraszamy wszystkich do oazy, natomiast sam domowy kościół jest przeznaczony do formacji małżeńskiej i rodzinnej, więc ten profil, że tak powiem, troszeczkę zawęża, więc domowy kościół był drugi, tak.
Jasne. I nie możemy zapomnieć o osobie założyciela. Ja do dzisiaj pamiętam swoje pierwsze rekolekcje zerowy stopień oazy w Suchej pod Bydgoszczą, w Borach Tucholskich, gdzieś w strasznej głuszy. I na ścianach stodoły, gdzie po jednej stronie była kaplica, a drugiej jadalnia, były powiedzonka ojca założyciela. Między innymi, tak dobrze żarło, a zdechło. To podobno ksiądz Franciszek powtarzał. Sługa Boży.
Sługa Boży, tak.
Ksiądz Franciszek Brachnicki, o którym dosyć głośno w ostatnim czasie, ponieważ wyszły na jaw badania Instytutu Pamięci Narodowej, został zamordowany.
Tak, jest to ostatnie oficjalne potwierdzenie, choć wydaje mi się, że nie jest to zaskoczeniem dla ludzi związanych z ruchem.
O tym
mówiło się od dawna, dla mnie od zawsze, bo nie jestem długo w ruchu, ale gdzieś to przekonanie o męczeńskiej śmierci, tak? Mm-hmm. Bo oddał życie za wiarę, za przekonania, za to, co działał, tak? Był człowiekiem, który chyba na pewno dla komunistów był po prostu niewygodny. Postać niesamowita. Człowiek, który był daleko od wiary, który nawrócił się, będąc w więzieniu, który przeszedł obóz koncentracyjny. Człowiek, który chciał coś robić, który wyprzedził swoją epokę na wielu płaszczyznach. Również w kościele wielu go nie rozumiało, a dzisiaj okazuje się, że to, co ksiądz Franciszek Blachnicki robił, robi cały kościół. Aktywnie włączał się w odnowę liturgiczną i dzisiaj w oazie chociażby liturgia, nauka liturgii, przeżywanie liturgii, o tym pewnie jeszcze powiemy, jest czymś naprawdę bardzo ważnym. I chyba co ważne, co ja sobie cenię, jeżeli chodzi o księdza Blachnickiego, to jest to, że on nie wyważa już otwartych drzwi. Oaza to, może brzydko powiem, że zlepek, bo to też nie tak, ale ksiądz Blachnicki starał się szukać tego, co gdzieś zadziałało i to dołączać do ruchu. Tak naprawdę zręby ruchu powstawały przez to, że ksiądz Franciszek miał ministrantów, pięknie służyli do mszy świętej i trochę się martwił, że tym chłopakom brakuje formacji, że tu pięknie służą do mszy, a...
Nie bardzo wiedzą, o co chodzi.
Tak jest, a no i też się może trochę zachowują źle, gdzieś tam słyszałem, jak niektórzy przeklinają i pomyślał, że no to nie wystarczy, żeby tylko ich nauczyć, jak służyć do mszy świętej, ale trzeba by się zająć życiem tych chłopaków i tak zaczął ich formować, wyjechał z nimi na rekolekcje. Później się okazało, że i dla dziewczynek trzeba coś takiego wymyśleć. Zaczęły się te oazy, wyjazdy, formacja, te dzieciaki zaczęły dorastać, więc później formacja młodzieżowa. No, pewnie w sposób naturalny powstał właśnie domowy kościół, czyli nagle ci, którzy wyrośli z formacji, bo my znowu zapraszamy wszystkich do domowego kościoła, do oazy. Nie jest tak, że trzeba być w oazie młodzieżowej, żeby przyjść do domowego kościoła. Nie trzeba. Wystarczy chcieć być małżeństwem sakramentalnym i chcieć przyjść do nas. Natomiast pierwsze te małżeństwa w ruchu rzeczywiście wyrastały. To było gdzieś naturalne i też dzisiaj chyba tak jest, że wielu po oazie, zwłaszcza jeżeli się poznają w tej oazie, te pary młodzieżowe, studenckie i wejdą w związek małżeński, to chyba naturalne jest dla nich to, że chcą w tym domowym kościele być. Ale to nie jest tylko dla takich osób.
Powiedziałeś wartą rzecz, że ksiądz Blachiński nie chciał wyważać otwartych drzwi, ale on był pionierem. To do dzisiaj te wszystkie ruchy, które istnieją przy parafiach, czerpią z doświadczenia ruchu Światło-Życie.
Oczywiście. On brał co mógł od innych, ale oczywiście starał się to udoskonalać, dostosowywać może, w taki sposób robić, żeby no, jak najwięcej z tego wycisnąć. Ale rzeczywiście był pionierem. Na skalę Polski rzeczywiście, czy nawet ruchy, bo oczywiście jego dzieckiem jest ruch Światło-Życie, ale czy Odnowa, która nie wiem, czy do końca jest świadoma tego, że ksiądz Blachnicki był rzeczywiście też pionierem
Odnowy w Duchu Świętym.
Tak, ruchów charyzmatycznych w Polsce. Warto, żeby też może i te ruchy zajrzały do księdza Franciszka. On też, wiem, że sam czerpał dużo z tej formacji salezjańskiej od Ojca Bosco, ale i dzisiaj chyba też te różnego rodzaju ruchy związane z księżmi salezjanami chyba też od księdza Blachnickiego już czerpią. Jak niektóre te oazy przeprowadzać, rekolekcje, to naprawdę świetną robotę wykonał.
Czy w małżeństwie ten przykład księdza Blachnickiego to też było coś takiego interesującego, porywającego? No w końcu ksiądz nie żył w małżeństwie, ale to jego dzieło, ten ruch Światło-Życie, pomysł na spotkania się z młodzieżą, także z dorosłymi, to jakoś też zainteresowało was szczególnie?
Tak, nie powiem, że na początku, bo szczerze mówiąc, jak wstępowaliśmy do wspólnoty domowego kościoła, to nie zaczynaliśmy od tego, że dowiadywaliśmy się o założycielu wszystkiego, co możliwe. Szczerze mówiąc, skupialiśmy się bardziej na formacji małżeńskiej, na właśnie na tym, na pójściu za Jezusem razem z małżonkiem. To dopiero w trakcie bycia w trakcie formacji takie informacje zostały zgłębiane. Zresztą pewnie jak większość małżeństw, część też na rekolekcjach, na które wyjeżdżaliśmy w wakacje, wtedy są takie konferencje poświęcone też założycielowi, w ogóle charyzmateowi ruchu. I to najczęściej właśnie wtedy. Natomiast jeśli chodzi o księdza Blachnickiego, to oczywiście wielki szacunek, ukłon dla niego i rzeczywiście zachwyt tym, co zrobił. Ale trzeba też pamiętać o tym, co jest teraz i my to teraz chcemy podkreślać, że mamy mnóstwo wspaniałych kapłanów, dzisiaj też. I trzeba pamiętać o tym, że nie wszyscy są idealni, tak jak i w małżeństwie, ale są naprawdę kapłani, którzy no, mają takie pragnienia zrobienia czegoś dobrego, którzy wbrew temu, co inni mogą sądzić o kapłanach, są naprawdę wspaniałymi ludźmi, poświęcają mnóstwo swojego czasu.
To może słowa pani Aneto i takie krzepiące dla nas, kapłanów. Nikt nie jest idealny ani w małżeństwie, ani w kapłaństwie, ale są ludzie, którzy zwyczajnie chcą dobrze. I takim człowiekiem był ksiądz Franciszek Blachnicki. Wierzymy, że jest i będzie się z nami wstawiał jako błogosławiony już niedługo. A jeśli chodzi o te pierwsze doświadczenia rekolekcyjne, domyślam się, że ten pierwszy raz jest najtrudniejszy, no bo nie wiemy, na co się decydujemy. Pamiętacie swoje doświadczenie z tych pierwszych rekolekcji, spodziewanie i potem te realia, które was tam spotkały?
Dokładnie pamiętam.
Co było najtrudniejsze? Ogarnąć urlop? Wyjazd wspólny?
Tak, z urlopem był problem, szczególnie jak coś jest Boże, to w tamtym czasie było tak, że było ciężkie do osiągnięcia. Dzięki Panu Bogu, dzięki łaskawości Jego udało się ten urlop dostać. Ja na początku, po pierwsze, to byłem ciekawy bardzo. Duża ciekawość we mnie była, jak te rekolekcje się odbywają, co tam się w ogóle dzieje. Ja miałem przekonanie, że jeżeli chodzi o rekolekcje, jak sama nazwa wskazuje, to że będziemy się tam tylko i wyłącznie modlić. Nie, to nie był czas tylko modlitwy. To był naprawdę wspaniały czas. Ja jechałem z ciekawości, ale też z takim, że tak powiem, no lekkim dystansem, bo nie wiedziałem, co mnie tam spotka. Pierwszy moment, pierwsze zetknięcie z tymi ludźmi, których tam poznaliśmy, bo wyjazd na nasze pierwsze rekolekcje był do Szczewnicy. Było to naprawdę kawałek drogi. Trochę żeśmy się ujechali, ale było warto. I tak jak wspomniałem, mój pierwszy kontakt z tymi ludźmi, ja byłem w totalnym szoku. Jeżeli chodzi, oczywiście w pozytywnym zaskoczeniu. Jeżeli chodzi o otwartość tych ludzi, ja wtedy na ten czas do mojej żony, ja byłem po prostu no, tak zafascynowany. Oni w ogóle byli tak przyjęci nami, jak my byśmy byli jakimiś członkami rodziny. I po prostu byli bardzo życzliwi. Ich otwartość, ich w ogóle przejęcie się nami, że my taki kawał drogi, żeśmy tutaj przyjechali, no byłem naprawdę pod wielkim wrażeniem. No i potem dalszy ciąg już rekolekcji, to z każdego dnia w każdym dniu na nowo odkrywałem coraz więcej, coraz bardziej. Bardziej wchodziłem w tą, w głąb modlitwy. Naprawdę bardzo dobry czas.
No, inaczej człowiek modli się sam na sam z Panem Bogiem, inaczej w parze małżeńskiej, też jest piękna modlitwa, inaczej we wspólnocie Kościoła, ale też inaczej we wspólnocie z tymi, których jeszcze nie zna, a którzy modlą się do tego samego Pana Boga, mają może te same problemy. To było takie najmocniejsze przeżycie, Pani Neto, ta wspólna modlitwa?
Tak, to jest taki czas z braćmi w wierze, który zarówno nas umacnia, jak i uczy. My uczymy się jedni od drugich zachowań, uczymy się miłości do małżonka. Tak jak ksiądz wcześniej wspomniał, różne są relacje między ludźmi i w małżeństwach też są często różne relacje. Jest dzień piękny, a kolejny może być z jakimś lekkim zgrzytem, więc to też trzeba umieć przeżyć, przetrwać, nauczyć się wybaczać i słuchać jedni drugich. I właśnie na takich rekolekcjach możemy się uczyć jedni od drugich. Podpatrujemy zachowanie innej żony, innego męża i myślimy sobie, a to znaczy, że to nie tylko u nas tak jest. U nich też dochodzi do jakichś nieporozumień mniejszych czy większych i sobie z tym jakoś radzą. I to nie jest powód do tego, żeby zaraz się załamywać albo myśleć, że moje małżeństwo to już jest nieudane, czy najtrudniejsze, bo absolutnie tak nie jest. W życiu nie wszystko przychodzi łatwo i zarówno w małżeństwie, jak i pewnie w każdej pracy i w innych dziedzinach. Także to było piękne. To nas uczyło właśnie, tak jak ksiądz wspomniał, i wspólnej modlitwy, i wspólnego życia. A cudowne jest też to, że poznajemy różnych ludzi na różnym szczeblu wiary, na różnym poziomie duchowości. I tym właśnie możemy się zachwycić. Dla nas, bo mąż pewnie też się ze mną zgodzi, że świadectwo drugiego człowieka to jest coś pięknego. To jest taki rzeczywiście Chrystus w sercu tego drugiego, którego właśnie słucham. I poprzez świadectwo właśnie małżeństw, które niejedno przeszły. Tam na tych rekolekcjach mieliśmy bardzo głębokie świadectwa. Zresztą rekolekcje były bardzo różnorodne, jeśli chodzi o miejsce zamieszkania małżeństw. Mieliśmy małżeństwo z Francji, małżeństwo z Anglii, no i praktycznie z całej Polski. Wtedy te rekolekcje prowadziła obecna wówczas para krajowa i ksiądz moderator krajowy, także my nawet nie wiedzieliśmy,
ksiądz Mikulski, tak, którego serdecznie też pozdrawiam.
Tak, że to na tak wysokim poziomie od razu zaczynamy. Piękny czas.
Czyli takie praktyczne warsztaty małżeńskie też można powiedzieć. To nie tylko modlitwa i modlitwa, który się spodziewał pan Robert, ale także takie spojrzenie jakby z dystansu na własne małżeństwo oczami innych ludzi. Te świadectwo, o którym wspomniała pani Aneta, to też chyba taki trudny element rekolekcji wyjazdowej, bo to są tak zwane grupy dzielenia, żeby pogadać o swoich przeżyciach, o swoich doświadczeniach. Zapytam pana Roberta, czy było trudno się otworzyć, bo to podobno zawsze faceci mają z tym problem.
No trudno. Trudno. Szczególnie ja jestem pod tym kątem bardzo wrażliwy. Nie potrafię się, że tak powiem, zebrać w całość, tylko no łamie mi się głos czasami, ale mówię, to jest wszystko to, co szczere, to jest widać i był to trudny czas, ale piękny czas. Mhm. Potem w miarę, że tak powiem, z każdego dnia było to dużo łatwiejsze. Widziałem też postawy różnych innych mężczyzn. Mnie to bardzo budowało. Ja też na podstawie właśnie ich zachowań Pan Bóg pokazywał mi, jakim można być mężem, jakim można być ojcem. To jest bardzo budujące.
A pani Aneta była zaskoczona, jak mąż mówi o tych rzeczach, bo pewnie są to rzeczy, o których się na co dzień nie rozmawia. A tutaj takie dzielenie, świadectwo?
To znaczy nie do końca, dlatego że my w naszym małżeństwie jest dużo rozmów. My bardzo dużo ze sobą rozmawiamy, dzielimy się ze sobą.
Przede wszystkim szczerość.
Tak, jesteśmy bardzo otwarci względem siebie, więc jakby wielkiego zaskoczenia tutaj dla mnie nie było. To, że mój mąż jest wrażliwy, też wiem. więc nie było to dla mnie zaskoczenie, ale tak jak powiedział mąż, było to jednak budujące, bo po takim świadectwie widać zawsze przemiany serca. To serce z kamienia zaczyna robić się bardziej miękkie sercem z ciała, także...
Albo zlodowaciałe serce.
Topnieje. Tak,
jak w bajce o królowie lodu.
Dodajmy, że tego dialogu też tak naprawdę w samym ruchu uczymy. To jest jedna z rzeczy, które są... Tutaj może zareklamuję. Nie pozdrawiam, to reklamuję. Ale... takie dwie rzeczy, które uważam, że są naprawdę bardzo cenne dla małżeństw, z mojej perspektywy, co prawda księdza, ale które obserwuję u ludzi, którzy są w ruchu, to pierwsze to jest dialog małżeński, bo małżeństwa spotykają się raz w miesiącu na kręgu, tak, z księdzem, w mieszkaniach spotykamy się, to nie jest w kościele, ale oprócz tego każde małżeństwo w ciągu miesiąca powinno przeprowadzić ze sobą dialog. I ktoś może powiedzieć, no ale przecież my sobą rozmawiamy, codziennie rozmawiamy, tu przy praniu, tu przed telewizorem, tu w czasie obiadu. Natomiast chodzi o to, żeby też nauczyć siebie rozmawiać ze sobą w atmosferze modlitwy, z miłością, kiedy małżonkowie siadają, najlepiej jeszcze jakby odpalili świece i wtedy właśnie ze szczerością i przede wszystkim z miłością, bo to chyba najbardziej trzeba podkreślać, przeprowadzają ze sobą dialog małżeński. Czyli właśnie mówią o tym, co jest ważne w ich życiu, o tym, co czują, o tym, jak patrzą na wiele sytuacji. I to jest dlatego cenne, że to jest może trochę smutna diagnoza, ale my coraz mniej ze sobą rozmawiamy w rodzinach. A domowy kościół uczy tego, żeby małżonkowie ze sobą rozmawiali. A druga rzecz, która też tu padła, i my naprawdę się nie omawialiśmy wcześniej, co będziemy mówić, to jest to, że w dzisiejszym świecie ludzie mają przez wspólnotę, i choć ja zapraszam do domowego kościoła, to tutaj zapraszam do każdej wspólnoty, ale potrzeba jest tego, że spotykam się z ludźmi, którzy przeżywają wiarę, mają problemy takie jak ja, bo w pracy mogę mieć świetnych kumpli, ale mogą w ogóle nie rozumieć, o co chodzi z wiarą, a nawet gdzieś tam do tego kościoła mieć jakieś pretensje i może nie być nawet braku odwagi, żeby pogadać. A domowy kościół daje przestrzeń do spotkania ludzi wierzących przy różnym stopniu wiary, bo to nie jest tak, że tam wszyscy jesteśmy tytanami, raczej nie. I uczymy się od siebie tej wiary, ale mamy tę pewność, że jesteśmy wśród swoich. Mhm.
Na tym polega wspólnota kościoła. Tak. Czuć się, mimo że nie wszyscy się znamy jak najlepiej, czuć się jak wśród swoich. Piękna część naszej audycji, miało być o przeżyciach i o rocznicach, ale wydaje mi się, że wartością naszej audycji Święto w Codzienności są te osobiste świadectwa, przeżycia dzięki tym ruchom, których uczestniczą nasi goście w naszej audycji. Krótka, ostatnia przerwa muzyczna i teraz powiemy sobie o wielkim jubileuszu Domowego Kościoła. To jest ostatnia część audycji Święto w Codzienności i znów powtórzę, że pewnie się nie wyrobimy. Dzisiaj przedstawiciele ruchu Domowego Kościoła diecezji płockiej, państwo Robert i Aneta Cichotcy i ksiądz Krzysztof Cymerman. Domowy Kościół to spotkania w kręgach przy parafiach. Na czym polegają takie spotkania? Co jest ich celem i jak one wyglądają?
Spotkania małżeństw sakramentalnych, tak jak ksiądz Krzysztof wcześniej wspomniał, odbywają się przy parafiach, to znaczy kręgi są tworzone przy parafiach. Obecnie jest to już trudno, żeby wszystkie małżeństwa były z danej parafii, ale jakby nie przeszkadza to w comiesięcznych spotkaniach. Comiesięczne spotkanie jest zapraszamy do swoich mieszkań, też już ksiądz wcześniej wspominał, że nie spotykamy się w kościele. Kręgi liczą sobie różnie, czasami są to 4 małżeństwa, czasami 5, czasami 6, tak najlepiej jak jest od 5 do 7 małżeństw. I spotkanie ma swoje części. Pierwsza część jest to część tak zwana herbatkowa, my to tak nazywamy, kiedy przy herbacie i jakimś ciasteczku rozmawiamy o życiu, dzielimy się życiem tym, co się wydarzyło w naszym życiu w ostatnim miesiącu. Dobrze jest, jeśli każde małżeństwo ma swój czas na to, żeby powiedzieć o sobie.
Ale jest to taka luźna rozmowa.
Tak.
To nie jest tak, że
ktoś... Mnóstwo żartów.
Że nie ma kolejki, tak, nie.
To jest w ramach, w miarę poznawania siebie, te rozmowy są coraz bardziej luźne i coraz mniej tego czasu się okazuje, także tak. Natomiast później przechodzimy do drugiej części, jest to część modlitewna, gdzie rozważamy Słowo Boże, modlimy się Słowem Bożym, mówimy też o tym, jak udaje nam się wzrastać duchowo poprzez modlitwę osobistą, modlitwę małżeńską, właśnie dialog małżeński, też tu wcześniej wspomniany i reguła życia. Każdy ma czas na to, żeby powiedzieć o sobie i o swoim małżeństwie. I trzecia część jest to część formacyjna, poruszany jest jakiś temat, właśnie takie też już było wspomniane, są konspekty, z których korzystamy, później w miarę upływu czasu, znaczy jak staje się bardziej dorosły już krąg, to korzysta z listów Domowego Kościoła. No, różne są tutaj praktyki.
Chociaż dodajmy, że tak jak kierownictwo nadaje temat roczny czy comiesięcznych spotkań.
Mówimy o tym ogólnokrajowym.
Ogólnokrajowym, tak, bo to oni redagują list. Bo to wszystko się naprawdę dzieje wedle konspektu, ale to też nie jest tak, że trzymamy się go tak bardzo kurczowo, znaczy trzymamy się tak jak należy, ale staramy się go dostosować do naszych może problemów, wydarzeń, poruszać to, co jest dla nas też ważne. Tak? No, to jest formacja, to nie jest uczelnia, to nie jest wyuczanie się czegoś, katechizmu.
Nie ma też egzaminów.
Nie, żadnych. Broń Panie Boże, nic takiego nie ma. Natomiast chodzi o to, żeby teraz te Słowo Boże, czy dane zagadnienie, zastanowić się, jak w tym moim życiu to funkcjonuje. Nie? No, ma mi to pomóc. To jest tak naprawdę, i chodzimy tam, i ksiądz też tam chodzi, po to, żeby stawać się lepszym i świętszym. Mm-hmm.
Takie spotkanie zawiera również taki element tej grupy dzielenia. To jest tylko to luźne dzielenie na początku, czy potem też jest dzielenie w oparciu o jakąś treść, czy fragment Pisma Świętego?
Tak, to najpierw jest to luźne dzielenie, o którym wspominaliśmy i po przeczytaniu fragmentu Pisma Świętego dzielimy się Słowem Bożym, tak.
Czasami też bywa tak, że ktoś potrzebuje się podzielić swoim świadectwem. Ma różne przeżycia, ma różne doświadczenia. Czasami radosne, czasami mniej radosne. I to scenariuszy jako takiego my nie mamy na spotkanie. Trzymamy się tych konspektów jak najbardziej, tym bardziej tematu formacyjnego, ale na świadectwo wypływa samo z siebie, po prostu z serca.
Czyli myślę, że tutaj warto dodać, że zwykle jak krąg się tworzy na początku, zazwyczaj to są obcy dla siebie ludzie. Może gdzieś się znają z widzenia, z kościoła, może dwa, trzy małżeństwa się gdzieś tam znają trochę bardziej. Natomiast im dłużej krąg trwa, tym zaufanie. Myślę, że w wielu przypadkach ogromna przyjaźń powstaje wśród tych ludzi. Mhm. Więc to też sprzyja i otwartości. Więc to, no, to też nie jest tak, że każdy, bo ja mimo wszystko biję i zapraszam po prostu nowe osoby. I chciałbym, żeby sobie każdy też to uświadomił, że to nie jest tak, że przychodzi, ojej, to będą teraz od mnie wymagać, że się tutaj muszę od razu z wszystkim podzielić. Przede wszystkim też zaufać, zobaczyć, czerpać, tak? Czerpać, a może ktoś się właśnie podzieli czymś, co mnie tak naprawdę dotknie, nie?
Tak, bo to wszystko dzieje się w takiej wolności.
Tak, tak.
Nie ma nacisku, a jednocześnie trzeba też pamiętać o tym, że wszystko to, co dzieje się na kręgu, o czym słyszymy, o jakichś właśnie przeżyciach, o których mąż też wspomniał, one zostają w tym kręgu. Tego nikt nie wynosi poza...
Gdyby ktoś się interesował i zapytał was, co wy tam na tych kręgach robicie,
no to jemy szarlotkę.
Tak. Możecie powiedzieć ogólnie, tak jak dzisiaj nam, ale o tych osobiście...
Nie poruszamy indywidualnych rzeczy osobistych. No nie, to jest no, kogoś też osobiste życie, którym się dzieli z nami, tak? I to tam pozostaje, tak. Tak.
Jasne. Takie spotkanie raz w miesiącu, ile trzeba poświęcić na taki krąg?
To zależy, czy jest krąg bardzo wygadany.
I czy liczny, bo inaczej gada się, jak jest 4 małżeństwa, inaczej jak jest 7, nie?
Tak, to znaczy, nie chcę tutaj jakiejś, bo to, co teraz sam się, że tak powiem, trochę ze sobą nie będę zgadzał, bo nie można tutaj ująć takich sztywnych ram. To znaczy, mniej niż godzina nie, bo no jest prosta sprawa, zjeść ciastko, wypić herbatę, odmówić 10 krużańca, przeczytać fragment, no nie da rady. Mm-hmm. Nie da rady po prostu i to w takiej atmosferze, no jednak rozmowy, tak, dialogu. Natomiast no 3 godziny to już chyba maks, co? To już
no, spokojnie, to nie jest
czasami
nigdy za długo.
Tak? Okej.
Okay, to zależy.
Tak, na początku jest przerażenie, jeżeli młody krąg zaczyna.
Nie, znaczy na pewno nie trzymamy na siłę, że nie, musimy wszyscy siedzieć. Zwykle długość wypływa z tego, że się nie możemy rozejść, bo taki jest dobry czas. To z tego wypływa, tak? Bo to też, żeby nie zabrzmiało, że tam kogoś trzymamy na siłę. Nie, wypływa to z tego, że jest i temat, i gdzieś tam coś, co porusza, angażuje. No wiadomo, jak są też małżeństwa, które mają małe dzieci, no to trzeba też ten czas tak dostosować, bo my oczywiście nie ma zwykle, tutaj już to jest specyfika każdego kręgu, zazwyczaj chyba nie ma sztywnych, comiesięcznych spotkań, że to jest konkretna data, prawda?
Nie wiem.
No właśnie.
Żeby każdemu pasowało.
Tak.
Kwestia
ustalenia, czy z miesiąca na miesiąc, z grafikami, tak, z opieką nad dziećmi. Czasami też dzieciaki przychodzą na krąg, tak, więc to jest, no to jest wspólnota domowego kościoła, czyli ten dom, rodzina, małżeństwo jest tam mile widziana. Więc staramy się to dostosować, ale powiedzmy, że oprócz tych spotkań w kręgu, my tu w rejonie w rejonie Przasnyskim też to było. Nie wiem, czy w innych rejonach jest, szczerze mówiąc. Msza Święta
są,
bo ja jeszcze nie znam innych rejonów. Są msze święte. My się spotykamy w trzecie piątki. Najbliższe spotkanie, gdzie powiedzcie swojemu księdzu, bo to tak naprawdę organizują ludzie, słuchajcie, moi drodzy.
Najbliższe spotkanie, najbliższa msza święta domowego kościoła rejonu Płockiego będzie w Gostyninie, w parafii.
Miłosierdzia Bożego.
Mhm. Tak, zapraszamy na godzinę 19:00, nie tylko wspólnotę, nie tylko członków wspólnoty, ale wszystkich chętnych, żeby może zobaczyć, jak wspólnota się modli, może kogoś
nie
poznać.
Nie będziemy na siłę zapisywać, zapraszamy, żeby po prostu przyjść się z nami pomodlić, przede wszystkim.
Możemy powiedzieć jedno, inaczej troszkę wygląda niedzielna msza święta, a inaczej wygląda ta msza wspólnoty, jak widać, kiedy ludzie modlą się w takim kręgu znajomych,
staramy
przyjaciół.
Staramy się o śpiewy oazowe, nie zawsze jest to możliwe, bo jeżeli się łączymy z mszą świętą parafialną, no to ona ma ten rytm parafialny, no nie zaburzamy. Ale jeżeli jesteśmy poza siatką mszy świętej parafialnej, to na pewno jest gitara, bo to jest taki bardzo ten oazowy chyba symbol tych mszy świętych. Ale można zobaczyć małżeństwa, które razem ze sobą stoją, które razem się modlą. No, zapraszamy. Zwykła msza święta, a niezwykła.
Jest też homilia.
Jest.
Krótsza niż w niedzielę.
Krótsza jest niż w niedzielę. Zazwyczaj dotyczy czegoś związanego z małżeństwem, z ruchem.
Jeszcze jedna ważna rzecz, jeśli chodzi o formację domowego kościoła. Pewne propozycje czy zasady, które proponuje ksiądz Blachnicki, według których warto jest układać sobie życie małżeńskie i o tym też rozmawiać na kręgach. Jakie to propozycje, czy jakie to dary, jak nazywacie, przyjmujecie, żeby według nich żyć? Było o dialogu małżeńskim.
Tak. Zaczynamy od modlitwy osobistej. Mhm. Od tego, bo nawet jak krąg rozpoczyna swoją formację, to na początku mówimy o modlitwie osobistej, bo żeby potrafić modlić się z mężem czy z bratem w wierze, trzeba przede wszystkim budować relację osobistą z Bogiem. Mhm. Zresztą to pewnie w każdej wspólnocie jest tak samo. Jeżeli nie będziemy mieli osobistej relacji z Panem Bogiem, to trudno będzie nam się modlić także z małżonkiem. Więc najpierw jako pierwsza modlitwa osobista, później modlitwa małżeńska, która też nie ma konkretnej formuły, to znaczy nie ma konkretnej modlitwy, którą należy odmawiać. Mm. Małżonkowie sami decydują, czy to będzie różaniec, czy dziesiątka różańca, czy może jedno Ojcze Nasz. Naprawdę na każdym etapie duchowości, w każdym małżeństwie jest to inaczej. Zresztą też możliwości są różne, w zależności od dzieci, czy są malutkie, czy potrzebują opieki częstej, czy też dorosłe. Później właśnie, tak jak ksiądz Krzysztof już wspomniał, dialog małżeński comiesięczny, bo rozumiem, że wszyscy też zorientowali się, że modlitwa osobista to oczywiście codzienna, modlitwa małżeńska też codzienna, dialog małżeński raz w miesiącu, no i oczywiście reguła życia.
No i tak się Bogu dzięki udaje już 14 lat trwać i uczyć się tych zasad księdza Franciszka.
Tak, to takie comiesięczne, ale oprócz tego jeszcze, bo chciałabym tylko dodać, właśnie formacja poprzez wyjazdy na rekolekcje formacyjne, rekolekcje tematyczne, rekolekcje krótkie, na przykład oazę modlitwy.
Takie weekendowe.
Tak.
Ruch Światło Życie, fenomen sługi Bożego Franciszka Blachnickiego i ta gałąź małżeńska, domowy kościół, 50 lat w tym roku od powstania, od założenia tego ruchu. Czy to jakiś wyjątkowy rok dla wspólnoty naszej diecezji? Co już się wydarzyło, co się wydarzy w naszej diecezji?
Na pewno wyjątkowy. Mamy 9 września, planujemy pielgrzymkę do Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasną Górę. Także mamy już zamówione autokary i na tą pielgrzymkę również zapraszamy nie tylko członków domowego kościoła.
Sympatyków też.
Tak, ale również inne osoby, jeżeli chcą z nami się modlić. Są też przygotowane okolicznościowe różańce.
Nie zabraliśmy niestety ze sobą zeszytu, ale na koniec każdego spotkania też odmawiamy taką sporawą nowennę przed jubileuszem. Ona jest taka dziękczynna przede wszystkim za te 50 lat domowego kościoła, za te małżeństwa. Tak, że ci ludzie w tym, te małżeństwa w tym domowym kościele mogą wzrastać ku świętości. Przede wszystkim też modlimy się, chociaż może nie tylko w roku jubileuszowym, ale modlimy się bardzo silnie też o beatyfikację sługi Bożego księdza Franciszka, bo mamy przekonanie, że jest to święty człowiek. I chcemy też w tym jubileuszu może w sposób szczególny modlić się. No, w sposób dziękczynny za to, że ten dar domowego kościoła nam dał.
Daj Boże, aby łaską tego roku jubileuszowego, że tak go nazwę, były nowe powołania do ruchu domowego kościoła. Mówi się dzisiaj o kryzysie powołań w kontekście powołań kapłańskich, ale przecież wiemy też dobrze, że kryzys dotyczy również małżeństw, powołań małżeńskich i ruch Światło Życie, domowy kościół służy budzeniu tych powołań, odnajdywania swojego powołania w małżeństwie, dzielenia się tą radością, także trudami, doświadczeniami życia codziennego. To było takie nasze spotkanie w kręgu, można powiedzieć, chociaż krótsze niż te comiesięczne, ale wydaje mi się, że nasi słuchacze mogli wziąć udział w tej atmosferze i w tej duchowości, którą sługa Boży Franciszek Blachnicki zostawił członkom domowego kościoła. Za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję serdecznie za rozmowę i świadectwo wiary. Moimi i waszymi siostry i bracia gośćmi dzisiaj byli państwo Aneta i Robert Cichocy i ksiądz Krzysztof Cymerman, członkowie Domowego Kościoła Diecezji Płockiej. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Dobrego wieczoru, szczęść Boże, ksiądz Paweł Żarnecki.